Kochani, dzisiejszy taki roboczy tytuł to jest wspomnienie o Jezusie, ale taki konkretny temat, który dzisiaj chciałem z wami omówić, to jest posiłek z Jezusem. Posiłek z Jezusem. Jest kilka historii, tak jak już powiedziałem we wstępie, jest kilka historii, kiedy ludzie jedzą posiłek z Panem Jezusem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem przeczytali tutaj o sytuacjach, kiedy ludzie jedli posiłek z Panem Jezusem. Chcę konkretnie mówić o historii, która jest opisana w Ewangelii Jana. Cały czas będziemy tutaj oscylować wokół historii Jana, bo Ewangelia Jana jest niesamowita. Chciałem wam powiedzieć taki wstęp. Ona zawiera inne fragmenty, niż zawierają pozostali trzej ewangeliści. Mateusz, Marek i Łukasz, te Ewangelie są bardzo do siebie podobne. Ewangelia Jana jest kompletnie różna od nich. Jan był niesamowitym obserwatorem. Moim zdaniem Ewangelia Jana zawiera wszystkie rzeczy, które są takimi kamieniami milowymi w historii Jezusa Chrystusa. Jan uwypuklał te rzeczy, skupiał się na tych, które są tak naprawdę istotne do zrozumienia całego przesłania Nowego Testamentu. I na przykład, ile było rozmnożeń chleba przez Pana Jezusa? Czy ze szkółek pamiętacie może, dzieci? 1, 2, 3, 4 czy 5? 2, oczywiście, że tak. 2 rozmnożenia chleba. Ale na przykład ewangelista Jan opisuje tylko jedno. Drugie już pomija. Bo według niego ono nie było jakimś kamieniem milowym. Było jakimś wydarzeniem. Opisali je pozostali ewangeliści. Ale Jan się na tym nie skupiał, bo istota jest w pierwszym rozmnożeniu chleba. A to, co się wydarzyło potem, to już było tylko powtórzenie tego. Jan już tego nie zamieścił. Ciekawe, nie? Ale tak jest. Są historie w Ewangelii Jana, które Jan zamieścił, inni apostołowie w ogóle tego nie wychwycili, a Jan był niesamowity, to był niesamowity umysł. Im więcej słucham Ewangelii Jana, tym bardziej się zachwycam jego podejściem. Warto rozmyślać nad historią Jezusa Chrystusa, nad jego życiem, nad historią, bo możecie się nauczyć mądrości. I tu już nie mówię tylko tego dla dzieci teraz, dla naszej młodzieży, przepraszam, bo tu dzieci nie ma, jest młodzież.
No może Kaleb, może Kaleb jest tylko i Piotruś,
no tak. To tak, ale warto skupić się na Panu Jezusie, ponieważ Bóg postępuje bardzo prosto. W dzisiejszych czasach, w naszych czasach popkultury jest tak, że takie najbardziej przystępne treści są na przykład w komiksach. Już nie mówię o kreskówkach, ale w komiksach, gdzie to się po prostu wszystko widzi, o czym się czyta. Bo jak się czyta książkę, gdzie jest tylko druk, to sobie trzeba w umyśle coś tam tworzyć. Ale jak się ogląda komiks, to wszystko jest narysowane. Bóg postępuje z nami w taki sposób, że nam daje przykłady, daje nam ilustracje. I przysłał Pana Jezusa tutaj na świat, żebyśmy patrząc na Jezusa, wiedzieli, jakimi ludźmi się mamy stać. Nawet nam nie każe się wczytywać w Nowy Testament, tylko wystarczy historia Pana Jezusa. No, o niej też trzeba przeczytać w Nowym Testamencie, ale to jest opis życia kogoś. Ktoś poszedł, coś powiedział, coś zrobił i to jest bardzo łatwo przyswajalne dla człowieka, bo Bóg chce, żebyśmy... Bóg nam niczego nie utrudnia. Bóg w zasadzie wszystko nam ułatwia, jeżeli chodzi o zrozumienie Jego słowa i uchwycenie istoty chrześcijaństwa. A zatem warto przyglądać się Panu Jezusowi i przeczytamy w tej chwili historię, w której Jezus był głównym bohaterem, to znaczy pierwsze rozmnożenie chleba. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wersety od 1 do 14. Bardzo ciekawy opis. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Uzdrawiał mnóstwo ludzi. Ktoś był chory, Pan Jezus położył ręce albo powiedział i został uzdrowiony. I ludzi to niesamowicie poruszyło. Wielkie mnóstwo ludu szło za nim. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi, doń rzekł do Filipa, biedny Filip, tak się na nim skupił Pan Jezus. Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Ogromny tłum, nie? Morze głów. Nie? Jezus patrzy, pełno tu ludzi. Nie? I do Filipa mówi, a skąd kupimy chleba? Gdzie tu można chleba nakupić? Nie? Zobaczcie. A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Chciał skonfrontować. Jak Filip usłyszał to pytanie, to był zdezorientowany, rozglądał się po innych apostołach. Inni apostołowie już też się zainteresowali tą sytuacją. Jezus się pyta Filipa, skąd weźmiemy tutaj chleby, żeby ich nakarmić? I konsternacja, ale to miało skupić uwagę apostołów na tym, co się za chwilę wydarzy. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów, bo tyle mieli w kasie. Wiecie, kto nosił? Kto nosił woreczek z pieniędzmi? Wśród apostołów? Judasz. I był uczciwy w tym, co robił? Nie, podkradał jest napisane, że był złodziejem po prostu. Nie? Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinkę utrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, bardzo wybitna jednostka, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? No, tłum musiał być wielki, że jak Andrzej spojrzy na ten tłum, a ile mamy? 5 chlebów. A co jeszcze mamy do jedzenia? 2 ryby. Słabo, nie? 5 chlebów to nie były takie, wiecie, bochenki, jak nieraz się widzi w marketach, że może są nawet takie 2-kilogramowe, tylko to były takie placki, bardziej przypominały naleśniki. No może tak 3 razy grubsze od naleśnika, pieczone na żarze. Tam rozgrzewali kamienie i wylewali to ciasto, one tam zastygały. To był może tak może najgrubszy, to miał 1 centymetr, może 1,5. To był taki placek. No więc mieli 5 takich placków, to takimi 5 plackami to my byśmy się tu nie nakarmili. Każdy by sobie, tam jakbyśmy zaczęli od tej strony, każdy by łamał pół, no a dla was już... No już niestety, no nie starczyło. Mówi, mamy 5 chlebów, 2 ryby, ale cóż to jest dla tak wielu. Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Czyli nie musieli na czymś twardym siedzieć, tylko siedzieli sobie na miękkiej trawce. Jezus im stworzył dobre warunki, prawda? Już cały czas stali, słuchali kazania, a teraz już mogli sobie usiąść. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około, kto pamięta ile ich było, mężczyzn? 5 tysięcy. Ale to jest napisane, że samych mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Osób łącznie mogło być 15 tysięcy.
No może było, może jednak kobiety były w domu i tam gotowały, zajmowały się dziećmi. Może tych dzieci nie było tak dużo, ale na pewno jakaś część kobiet była. Może było 15, trudno powiedzieć, Mirusiu, ale na pewno było to więcej niż 5 tysięcy, bo nie wierzę, żeby tam ani jednej kobiety, ani mężczyzny, że jest zresztą napisane, że oprócz kobiet i mężczyzn naliczono około 5 tysięcy, to pewno było więcej. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, tam nie chodziło o okruchy, tylko o ułomki, bo oni ten chleb łamali, ale nie każdy, już jak już się najedli, no to zostawiali. Tak jak nieraz zostawia się brzeszki w pizzy. Jak już ktoś jest najedzony, to już potem brzeszków z pizzy nie je, bo już nie ma głodu. I oni zostawiali jakieś części tego chleba połamanego, bo to się łamało, to było takie trochę ni miękkie, ni twarde, można to było przełamać, taki ten placek. I te ułomki, tak to jest w innych przekładach, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc z 5 chlebów jęczmiennych, napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Mówią sobie, yeah, 12 koszy z tych 5 chlebków zebrali. No to jest prawdziwy cud. To jest prorok, to jest ktoś, kto ma moce nadprzyrodzone. Tu się, ale dzieje się teraz. No tak naprawdę tyle chlebów, tak nakarmić taki tłum ludzi, to było coś niesamowite. Drugie rozmnożenie chleba jest już opisane tylko w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka. To my przeczytamy sobie z Ewangelii Mateusza. 15 rozdział, wersety od 32 do 39. Znowu Jezus uzdrawia chorych, znowu wielki tłum przychodzi do Pana Jezusa i Pan Jezus po raz kolejny chce ich nakarmić. A Jezus, jeszcze raz powtórzę, 15 rozdział Ewangelii Mateusza, od 32 wersetu będziemy czytać. A Jezus wezwawszy uczniów swoich, rzekł, żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść. Zobaczcie, jakie to było poruszenie. Ludzie 3 dni byli z Jezusem, chodzili tam, gdzie On chodził, słuchali Jego nauczania. Jezus mówi, już 3 dni. Jak mieli ze sobą jakieś jedzenie, jakieś tam chlebki czy rybki, no to już na pewno przez 3 dni zjedli, nie? A ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Rzekli mu uczniowie, skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? Jakby w ogóle nie pamiętali tego pierwszego rozmnożenia. Nie? Znowu im się włącza takie myślenie, no nie mamy, a tu jest pustkowie, to nawet nie ma gdzie kupić. No to nie ma. Nie? Takie myślenie. Jakby nie pamiętali wcześniej o tej nadprzyrodzonej mocy Pana Jezusa. A Jezus ich zapytał, ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli, 7. Czyli widzicie, jeszcze ktoś tam nie dojadł, bo myślał, że może jeszcze będzie z tym Panem Jezusem parę dni chodził i sobie zostawił trochę na potem. mieli jeszcze z tego całego tłumu, to wyciągnęli 7 chlebów i kilka rybek. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął 7 chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, najedli się i zebrali z pozostałych okruszyn 7 pełnych koszów. A tu 7 pełnych koszów. To się tak ten lud najadł, że już. A tych, którzy jedli, było około 4000, a tych, którzy jedli, było 4000 mężów, oprócz kobiet i dzieci. I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magad. Już jak ich nakarmił, to już mówi, to już więcej nic wam do powiedzenia nie mam, już możecie iść do swoich domów. No i oni poszli. To było to drugie. Jan już się w ogóle na tym nie skupił. Jan umieścił tylko historię z pierwszego rozmnożenia, bo ta historia z pierwszego rozmnożenia chleba ma swoje konsekwencje, swój ciąg dalszy. Wiecie, co się wydarzyło po tym pierwszym rozmnożeniu chleba? Wrócimy do 6 rozdziału Ewangelii Jana. Pamiętacie, czytaliśmy do 14 wersetu, a teraz przeczytajmy 15. To jest moim zdaniem kluczowy fragment, który tłumaczy wszystko to, co się wydarzyło potem. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Zwróciliście uwagę na to, że oni chcieli porwać Jezusa? Czy zamierzali podejść? Czy jakaś grupka się uformowała? Tu Go otoczymy i Go wyprowadzimy, porwiemy Go, zaprowadzimy Go do Jerozolimy i tam Go obwołamy królem. Będziemy mieli króla, który rozwiąże nasze problemy żywieniowe, nasze problemy z naszą biedą, z tym, że nie dojadamy, że nigdy tak naprawdę chleba w obfitości nie mamy, a tu żeśmy się tak najedli, bo to było po tym, to co się tutaj czytam, to jest po tym pierwszym rozmnożeniu chleba. Oni mówią tak, będziemy mieli króla, przy którym nigdy nie będziemy głodować już. Będziemy mieli króla, który nam zapewni dostatek. Mirosław.
Ja myślałem, że
to by się spleśniał potem, wiesz, zesek by się spleśniał. Oni chcieli mieć takiego króla, który na bieżąco będzie po prostu ich karmił, nie? Ale zobaczcie, porwać go i obwołać królem. O co tu chodzi? Czy Jezus mógł zostać królem? Czy Izraelici mogli sami sobie wybierać króla? No nie mogli, oni byli pod okupacją rzymską. Mieli króla, który miał na imię Herod. Czy ten król Herod był wybrany, tak jak nasz prezydent został wybrany demokratycznie przez cały naród? Nie. Ten król jak został wybrany? Pamiętacie może z historii? Przez władze rzymskie, oczywiście Mateusz. To był król wybrany przez władze rzymskie. Władze okupacyjne wybrały takiego, który chętnie z nimi współpracował, takiego kolaboranta, który robił, co oni mu każą, ale Żydzi mówili, a do Żydów powiedzieli, macie tu swojego króla, cieszcie się, to jest wasz król. Żeby nie były skierowane na Rzymian, na ich władzę, tylko na króla, że niby mają taki król marionetkowy, robił co chciał. Teraz słuchajcie, oni zamierzają Jezusa porwać, zaprowadzić do Jerozolimy, tam obwołać go królem. Czyli sprawa robi się polityczna i to gruba polityczna sprawa się robi. Bo jeżeli oni obwołają Jezusa królem, oczywiście Herod się upomni, bo cały ród Herodów bardzo się cieszył z tego, że mogą tą władzę sprawować. Pamiętacie wcześniejszego Heroda, co zrobił wtedy, kiedy Pan Jezus się urodził. Że powybijał wszystkie dzieci do 2 lat w górę. Rzeźnie winiątek tak zwana. Czyli Herod jak tylko się dowiedział, że tu się jakiś król żydowski urodził, no to trzeba wszystkich pozabijać, żeby tego króla wyeliminować. Więc jeżeli by Herod usłyszał, że tutaj lud obwołuje królem Jezusa, więzienie, prawdopodobnie śmierć jako buntownika politycznego i do tego jeszcze Rzymianie, którzy nie chcieli, żeby były jakiekolwiek niepokoje w tym państwie, które było takie dziwne dla Rzymian, bo oni mieli swoje prawo i nie dawali się tak za bardzo opanować Rzymianom. I oni by zadbali o to, żeby nie było żadnych rozruchów i tu już by była sprawa polityczna. Pan Jezus prawdopodobnie poniósł śmierć wtedy. Kiedy oni by go obwołali królem, to on by przecież nie wytłumaczył, nie, słuchajcie, to ja nie chciałem być królem, to tylko lud mnie tutaj wystawił na króla i obwołał królem. To by dla Rzymian nie było żadnym usprawiedliwieniem, ani dla Heroda, ani dla straży przybocznej Heroda, czy dla wojska Heroda, bo oni by go po prostu zabili. I co się dzieje wtedy, słuchajcie, jak Jezus poznał, bo Pan Jezus wiedział, co jest w człowieku generalnie, nie? Jak poznał, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, idzie na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze, ale Jego uczniowie, nie Pan Jezus, i wsiedli do łodzi i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Czyli zobaczcie, płyną bez Jezusa. Jezus został na górze i co powiedział do uczniów? Płyńcie sami. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Pamiętacie, to jest ta słynna historia o chodzeniu po morzu. Ktoś by mógł się zastanowić, ale Jezus zrobił fajerwerki tutaj po morzu, chodził, o, ale, zna, ale tutaj po prostu cud, nie? Coś niesamowitego, kto może chodzić po wodzie, nie? A to było w tym celu, żeby wyprowadzić w pole tych, którzy czyhali na Pana Jezusa, żeby Go porwać i obwołać królem. Zauważyliście kiedyś połączenie tej historii? A Jezus jeszcze do nich nie przyszedł, kiedy oni wsiadają do łodzi i płyną na drugą stronę do Kafarnaum. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, to jest około tam niecałe 5 kilometrów do 5,7 kilometra, czyli około 5 kilometrów przepłynęli. Fale mieli sobie przeciwne, wiatr przeciwny, oni tu wiosłują, a te fale no i płyną, i płyną, i płyną, 5 kilometrów upłynęli dopiero, nie? Chodzącego po morzu i zbliżającego, około 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. Patrzą, Jezus idzie po wodzie. No to się wystraszyli, bo mówią sobie, zjawa jakaś, no co to jest? No przecież o co tu chodzi? Ktoś po wodzie chodzi? No to musi być duch. I się wystraszyli, strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich, ja jestem, nie bójcie się. Mówi, no to ja jestem, nie bójcie się mnie. To ja, Jezus. Oni patrzą, no bo już jest ciemno, przecież tu już jest noc. Nie? Patrzą, Jezus, rzeczywiście. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Tam w ogóle już nie ma historii o Piotrze, bo Jan uznał tą historię, że owszem, no było to fajne i ciekawe, ale ona nic nie wnosi do tej historii tutaj, którą Jezus, do tego, co robi Jezus, żeby uniknąć obwołania królem, słuchajcie. Nie? Jan uznał, że to jest taki poboczny wątek, nie będziemy się na tym rozpraszać. Zobaczcie następny werset, 22. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki, prócz tej jednej. Czyli tłum, który już tam dotarł, na drugą stronę jeziora Morza Tyberiackiego, patrzą, jest tylko ta jedna łódka. Czyli nie ma drugiej łódki. Jezus tu nie przypłynął. Musi być tam, tam na tej górze, go trzeba iść poszukać. Oprócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli, tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. I tu już się łodzie zaczęły zbierać w tym miejscu, na tym brzegu, gdzie Jezus rozmnożył chleb. Czyli widzicie, już poszła informacja, że Jezusa obwołamy królem, będziemy mieli króla, który nas będzie karmił chlebem i już tam wszyscy popłynęli. Widzicie tą sytuację? Jej się tak nie wyłapuje, jak się tak pobieżnie przeczyta, ale tu widać ten cały dramat tego, co się tu dzieje, tą fabułę. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa, obeszli to wszystko, weszli na tą górę, popatrzyli, żywej duszy tu nie ma, nie ma Jezusa. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa, ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. No to mówią, jak Go tu nie ma, no to musi być tam. Nie wiemy, jakim sposobem dopłynął, bo tylko uczniowie wsiadali do łódki i płynęli, ale chyba jest tam. A znalawszy Go za morzem, czyli Go znaleźli jednak w tym Kafarnaum, rzekli do Niego, mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Się zaciekawili. A jak On tu dopłynął? Kiedy, jakże się tu znalazł, tak? Można było powiedzieć, nie? Odpowiedział im Jezus i rzekł. Jezus tutaj postanawia rozmontować cały ten układ, który oni stworzyli. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. O co chodzi? Jak nie widzieli cudów? Widzieli, tak? Ale szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda. No właśnie szukali Jezusa, bo widzieli cuda. Cud z rozmnożeniem chleba widzieli. Widzieli. No to dlaczego Jezus mówi, że szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda? Czy tam znaki, jak mówią inne przekłady. O co tu chodzi w tej wypowiedzi Pana Jezusa? Słuchajcie, znaki to było jeden z rzeczy, które miały ostatecznie Żydów przekonać do tego, że jest Mesjasz. Chciałbym, żebyśmy przeskoczyli chwilę do 10 rozdziału Ewangelii Jana, do 24 wiersza i do 25. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 24, 25 wiersz. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli, w jakiejś innej historii tam, i rzekli mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu, jeśli jesteś Chrystusem, Chrystusem, czyli to jest tytuł Mesjasza. Jeżeli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam wyraźnie. Przychodzą do Jezusa i mówią, no w końcu jesteś Mesjaszem, czy nie jesteś Mesjaszem? Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Jezus mówił przecież. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Mówi tak, ja wam mówię, ale wy mi nie wierzycie. Moja mowa nie jest dla was czymś, co was przekonuje. No to zobaczcie na dzieła, które ja wykonuję w imieniu mojego Ojca. Jakie dzieła wykonywał? Wskrzeszenie umarłego, który się rozkładał. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Przecież to są te rzeczy, to już jest 10 rozdział, czyli już nastąpiło w 9 rozdziale uzdrowienie niewidomego od urodzenia. I takie znaki, czy wypędzenie demona z człowieka, który był głuchoniemy i nie mógł wypowiedzieć przy egzorcyzmach imienia demona, więc Żydzi nie potrafili wypędzać demonów z takich ludzi. Jezus to wszystko robił, ale oni i tak mu nie wierzyli. Więc Jezus mówi tak, mojej mowie nie wierzycie, ale chociaż dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Jeszcze 37-38 werset. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Jeszcze jeden fragment. 12 rozdział, 37 wiersz. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego. Widzicie, cuda, te znaki mesjańskie miały być ostatecznym dowodem na to, że jest Mesjaszem. A chociaż tyle cudów, nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza. Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Tylko garstce, a nikt więcej nie chciał wierzyć w Pana Jezusa. A On mówił przecież, że jest przecież od Ojca, że przyszedł z wysokości, że jest Zbawicielem świata, że jest pasterzem, że jest drzwiami, że jest krzewem winnym. Nie wierzyli w Niego. Przychodzili Mu tam jakieś podchwytliwe pytania, zadawali, czy płacić podatki, bo Go chcieli politycznie po prostu oskarżyć i skazać. Dlatego te znaki były takie ważne, że Jezus mówi tak. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda. Jezus ma na myśli znaki mesjańskie. Czyli wy nie szukacie mnie dlatego, że doszliście do wniosku po cudach, które ja czynię, że jestem Mesjaszem. Nie traktujecie mnie jak Mesjasza. Nie widzicie we mnie Mesjasza. Tylko kogo widzicie we mnie? Kogoś, kto was nakarmi, kto wam da chleba. Takiego cudotwórcę, że mamy 5 chlebków i nagle karmimy tam 5 czy 10 tysięcy ludzi. Jezus mówi, nie macie, nie te pobudki, nie szukacie mnie z dobrych pobudek. Jakbyście rozpoznali we mnie Mesjasza, to bym się z tego cieszył, że przychodzicie i szukacie mnie, bo widzicie we mnie Mesjasza, ale wy tylko widzicie kogoś, kto was nakarmi. I zobaczcie dalej. Ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego. Nie? Tutaj coś im tu Jezus mówi, że powinni patrzeć na te znaki, a oni Go nie szukają ze względu na znaki mesjanistyczne, tylko że się najedli chleba. I mówią, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? I są trochę zdezorientowani. Mówią, no to co mamy w końcu robić? Oni w ogóle na innych falach nadają. Pan Jezus o czymś innym mówi, a oni o czymś innym. Pan Jezus mówi, że oni mają w Nim rozpoznać Mesjasza, a oni się zastanawiają, jakby tu znowu Jezusa skłonić do tego, żeby ich jeszcze raz nakarmił. Już noc minęła, rano pewnie by coś chętnie zjedli. Jezus odpowiada, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Jeżeli chcecie Boga zadowolić, to wierzcie w Tego, którego On posłał, czyli we mnie. Wierzcie we mnie, jako Mesjasza oczywiście. Rzekli do Niego, jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? I mówią tak. No coś trzeba, tak tą sytuacją, tą rozmową trzeba popierować, żeby Jezus znowu rozmnożył chleb. I mówią tak, jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. i podpowiadają, podsuwają Jezusowi, jaki to by mógł znak uczynić. Bo wiesz, za Mojżesza to był taki znak, że jedli mannę, że dostali chleb z nieba, więc się domyśl, jaki znak nas by zadowolił. Nie? Tak? Słuchajcie, to jest tutaj, Jan, tak jak mówiłem, był niesamowitym obserwatorem, on się trzymał blisko Pana Jezusa, on wychwytywał tutaj te smaczki. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. To Ojciec wam daje prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba, bo oni cały czas z uporem maniaka ciągle nawiązują do tego chleba, że się najedli i mówią, jaki znak zrobisz? No pamiętasz, nie? Mojżesz dał mannę. Jezus mówi, nie Mojżesz wam tą mannę dał, tylko Ojciec. No to dawaj nam tego chleba. No, rozmnóż jeszcze ten chleb jeszcze raz. Może jeszcze następny i następny. Gdzieś tam w głowie to mają. Nie? Odpowiedział Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus się w ogóle na rybach nie skupia tutaj. Pamiętacie, przecież były ryby, ale on mówi o chlebie, bo chleb to jest podstawa życia człowieka. No, bez ryby można przeżyć, ale jak już człowiek nie ma chleba, no to już jest, to organizm ulega wyniszczeniu. Jezus chce im powiedzieć, że On jest tym, który daje nam życie. Słuchajcie, to nie jest tylko do uczniów wypowiedź. To jest wypowiedź do uczniów wszystkich czasów i do nas tak samo. Jezus chce tu przekazać niesamowitą rzecz, że On jest chlebem. Tak jak codziennie z nas, każdy rano sobie robi chleb, czy kanapki, czy coś i dzięki temu chlebowi my żyjemy, tak samo możemy żyć dzięki Jezusowi. Możemy żyć duchowo dzięki Jezusowi. Możemy dążyć do zbawienia, możemy się zmieniać, możemy mieć oparcie w niebiańskim Ojcu. Nasze życie się może całkowicie zmienić, jeżeli my będziemy się karmić tym duchowym chlebem. Jezus o tym chce mówić tym ludziom, że jest Mesjaszem, że przyniósł zbawienie Izraelowi. Potem oni to odrzucili, zabili Jezusa. Jezus zbawienie przekazał, przeniósł na pogan, na nas. Przecież my jesteśmy poganami, Polacy to nie... To nie jest jakieś jedno z pokoleń żydowskich, tylko jesteśmy poganami, ludźmi z narodów tak zwanymi. Jezus mówi, kto, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi. I kochani, przyszliśmy do Pana Jezusa. Jeżeli tu są osoby, które jeszcze nie przyszły do Pana Jezusa, to przyjdźcie do Pana Jezusa. Bo kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Nigdy nie będziecie mieli poczucia takiej pustki, takiego niedosytu, jakiegoś takiego niespełnienia w życiu, bo Jezus to wszystko zaspokaja. Tak jak jesteście głodni i się najecie i czujecie taką błogość tutaj w brzuszku, tak kiedy przychodzimy do Jezusa, czujemy błogość duchową. Z nasze życie się zmienia, my się dobrze czujemy duchowo po prostu. My, nasz duch odżywa, nasz duch jest nakarmiony, duchowo obfitujemy, czujemy się po prostu szczęśliwi. Nawet jeżeli są prześladowania, jeżeli się źle dzieje, to i tak się jakoś Bogu czujemy szczęśliwi. Trudno to wytłumaczyć, ale tak to jest. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba. Jezus tu zaczyna mówić o tym, że zstąpił z nieba. Ostatecznie chce ich do siebie zniechęcić. I zobaczcie, taka jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wkrzesił to w dniu ostatecznym, a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, że powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Już nawet nie słuchali tego, co Jezus tutaj powiedział, że ja będę tym, który was wskrzesi w dniu ostatecznym, że będziecie żyć, nawet jakby ktoś umarł, to i tak go wskrzeszę, będzie żył. Nie? To już nie było związane z chlebem, oni w ogóle tego nie słuchali już, tylko znowu mówią, szemrają i mówią, jak to, że powiedział, jestem chlebem, który z nieba zstąpił. Mówili, czy to nie jest Jezus? Syn Józefa, którego ojca i matkę znamy, jakże więc teraz może do nas mówić, z nieba stąpiłem. I nagle się zaczynają wątpliwości co do Jezusa Chrystusa. On mówi, że z nieba stąpił. Jakby był prorokiem, który by rozmnażał chleb, to byśmy go zrobili królem. Ale on mówi, że tu z nieba stąpił. No przecież jego matkę znamy, jego ojca znamy, jego braci, siostry znamy. Jakaś lipa jest. Jak on mówi, że z nieba stąpił? No jak z nieba stąpił, jak z Nazaretu jest. Nie? Tak krótko mówiąc. Wtedy Jezus odpowiedział, rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I słuchajcie, cała ta wypowiedź Jezusa, Jezus stara się i im, i nam przekazać ważną prawdę o tym, że jest chlebem, którym możemy się karmić. Że jest chlebem, który będzie nas podtrzymywał przy życiu, który nas będzie rozwijał, który będzie dawał nam sytość duchową, że będziemy szczęśliwi, że będziemy pełni, że będziemy zaopatrzeni, nie będziemy głodni, nie będziemy pragnąć. A oni cały czas o tym chlebie. 52. Więc sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Jezus mówi, moje ciało jest prawdziwym pokarmem. No i my mamy pamiątkę i my to obchodzimy, my to pokazujemy, że ciało Jezusa Chrystusa, wierząc w Jego złamane ciało, Jego dane życie, my mamy w sobie życie, tak? Złamane ciało, my mamy w sobie życie. Jakże ten może nam dać ciało do jedzenia? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. I już Jezus przechodzi tutaj do bardzo głęboko duchowych rzeczy. To, co my rozumiemy, symbolikę pamiątki, spotykania się, spożywania chleba, wina, to Jezus im to tłumaczy. Oczywiście wiedział, że oni tego w ogóle nie zrozumieją, bo oni tylko o tym chlebie cały czas myśleli, o tym, żeby się najeść. Ale Jezus wykorzystał tą historię do tego, żeby im powiedzieć głębokie rzeczy, a jednocześnie, żeby te głębokie rzeczy pokazały im, że Jezus w ogóle nie zamierza już więcej tych chlebów rozmnażać. Że On już zupełnie o czymś innym mówi. Mówi o sobie, o swoim złamanym ciele, o swojej przelanej krwi. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. I my tak kochamy tą wypowiedź. My ją do niej przywiązujemy swoje serca. Bo to jest dla nas wskazówka, jak żyć. Że bez śmierci, bez złamanego ciała Jezusa i bez Jego przelanej krwi jest po prostu pustka. Nie ma nic. Jeżeli nie macie w życiu Jezusa Chrystusa, to macie pustkę. Obijacie się jak taka, wiecie, kulka, która gdzieś w jakimś automacie się obija bez celu i nie wiecie, w jakim kierunku dążycie, ani po co żyjecie, ani dokąd was doprowadzi wasze obecne życie. Jest pustka, jest niepokój, jest głód, jest niezadowolenie, jest bieda i nie ma nic po prostu, jest spalona ziemia. Może teraz jeszcze młodzi ludzie tego tak nie doceniają, ale jak będziecie starsi, to zobaczycie, że ten świat to jest tak jak taka dżungla, gdzie są drapieżnicy. Jeżeli by was Bóg nie chronił, to by was zjedli. W świecie biznesu jest tak, że jeżeli kogoś można okraść, to jest to powód do chluby, że ktoś nie zabezpieczył swojego majątku i dał się okraść, a ktoś inny był tak bystry i tak inteligentny, że wykorzystał tę sytuację i go okradł. I się ludzie chwalą, biznesmeni się chwalą, jak kupili od kogoś coś na jakiś odroczony termin, czy jak ułożyli jakąś historię, jakąś sytuację, że pozbawili człowieka jego majątku. Jeden z deweloperów na nadbrzeżu Warty miał zamiar wybudować blok. Okazało się, że to nadbrzeże Warty było umocnione płytą żelbetową o grubości 1 metra, więc to zasypał. Pozwolił nas, żeby tam wyrosły chwasty na tym i ogłosił przetarg na budowę bloku. I inny mniejszy deweloper się zdecydował na to, że będzie tam budował. Kiedy były spisane umowy z karami umownymi i tak dalej, że za wycofanie się ogromne kary, i kiedy zaczął kopać, okazało się, że tam jest żelbetowa płyta grubości metra na ogromnej przestrzeni, na całym tym nadbrzeżu. I oczywiście zbankrutował. Musiał te kary zapłacić, bo ten duży deweloper miał swoich prawników i go po prostu doprowadził do ruiny. I opowiadał to mojemu szefowi jako coś, co jest po prostu, wiecie, ale mu się po prostu udało, że tak wykiwał człowieka, pozbawił go całego dorobku życia. Nie? I tak jest ten świat, a my mamy w Bogu ochronę. Bo Bóg nie pozwoli, żeby nas ktoś skrzywdził. Będziemy mieli Ojca w niebie, który nas będzie chronił. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Ten chleb, o którym wy mówicie, Jezus mówi do tego tłumu, to jedli tą mannę oczywiście, a i tak poumierali, bo to był tylko chleb, który działał doraźnie. A ja wam mówię o chlebie, który będzie działał i da wam życie wieczne, że nigdy nie umrzecie. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. I słuchajcie, i to było koniec mowy Jezusa Chrystusa, którą skierował do tego tłumu, który go chciał obwołać królem, porwać i obwołać królem. Wielu wśród uczniów, już czytam następny werset 60, wielu tedy spośród uczniów jego usłyszawszy to mówiła, twarda to mowa, któż jej może słuchać. A Jezus świadom tego, że z tego powodu szemrzą uczniowie, że kto was gorszy? wiersz 66. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. I cała koalicja, żeby Jezusa wybrać na króla, cała koalicja się rozpadła. Bo gdyby się nie rozpadła, gdyby oni doprowadzili swój plan, to Jezus by został skazany jako buntownik polityczny. Jezus musiał w tej sytuacji zareagować, musiał ich ostudzić, pokazać im głębie rzeczy, które po prostu, które On ma im do przekazania, a jednocześnie przekazać nam bardzo ważne lekcje. Żebyśmy z tego korzystali, żebyśmy mogli karmić się tym chlebem i pić tą krew. Wtedy Jezus rzekł do 12, czyli wy chcecie odejść? I zwraca się do swoich apostołów, a wy też chcecie odejść? I wtedy wypowiedź Piotra, do kogo pójdziemy, Ojcze? Do kogo pójdziemy, Panie? Ty masz słowa życia wiecznego. Tylko Jezus ma słowa, które dadzą wam życie wieczne. Tylko Jezus ma słowa, które dadzą wam życie wieczne. Nikt inny, żadna inna informacja, żadne medytacje, żaden inny system filozoficzny, religijny nie da wam życia wiecznego, tylko Pan Jezus. Piotr to powiedział, ty masz słowa życia wiecznego. I to jest, braterstwo, coś, czego musimy się trzymać. Kiedy wspominamy Jezusa, kiedy mówimy na temat posiłku z Jezusem, to musimy o tym pamiętać, że Jezus ma słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Tak Piotr powiedział. I Jezus potem mówi, że będzie zdradzony i ta historia znajduje swoje zakończenie. Tak jak powiedziałem, o drugim rozmnożeniu chleba Jezusa już nie będziemy mówić, bo to było bardzo podobne, ale Jezus już nie przywiązał do tego jakiegoś specjalnego nauczania. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale na coś, na co się Jezus powołuje. To jest bardzo, bardzo ciekawy fragment. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 5 do 12. A gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Znowu z tym chlebem, jak to się przewija. Nie? A Jezus rzekł do nich, miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Chleb wypiekali z kwasu chlebowego. Mąkę rozprowadzało się w wodzie i ta mąka, jak postała parę dni, są takie w powietrzu bakterie, które dzięki Bogu Bóg umieścił w powietrzu, że to fermentuje i powstaje kwas chlebowy, który jak się doda więcej mąki do tego i wody, to można zrobić pyszny chleb. Takie chleby z tak zwanego naturalnego zakwasu to są najdroższe w piekarniach, a to jest po prostu tylko mąka z wodą, parę dni postoi i robimy z tego chleb. Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście? Jezus mówi, a przypomnijcie sobie, jak pierwszy raz rozmnożyłem chleb, to ile żeście zebrali koszów? Ani tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Co te koszy są ważne? O co Jezus się do nich odnosi, słuchajcie? O co Jezusowi chodzi? Każe im mówić o koszach, zebrali tych ułomków, tych pozostałości chleba? Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. I Jezus im tutaj, słuchajcie, braterstwo, przypomina te kosze, które pozostały. Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Czy to było ważne, że zebrano te kosze z tymi ułamkami? No, Jezus się na to powołuje. Czy nie pamiętacie, ile koszów zebraliście w jednym przypadku, a nie pamiętacie, ile koszów zebraliście w drugim przypadku? Czy to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Druga Księga Królewska. To jest teraz super połączenie, słuchajcie, historii Starego i Nowego Testamentu. To jest historia Elizeusza. Druga Księga Królewska, 4 rozdział, wersety od 42 do 44. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal Szalisza i przyniósł dla męża Bożego, czyli dla Elizeusza, chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł, ktoś mu tam przynosi w prezencie 20 chlebów, 20 takich placków, nie? No i worek ziarna świeżego, takiego miękkiego, które można, jest tak jak uczniowie z tych kłosów sobie wydłubywali, nie? A on rzekł, Elizeusz, daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł, jakże mam to dać dla setki osób? Tam było 100 osób, 100 ludzi było. On mówi, daj te chlebki. Ile ich było? 20. 20 chlebów na 100 osób? To No, jedna piąta chlebka, nie? No, jedna piąta, no to taki kawałeczek pizzy, jakby tak wykroić, nie? No, no to, to co to jest dla 100 ludzi takie coś, nie? A on na to, daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan. I miał słowo prorockie Elizeusz w tym momencie. I mówi, bo Pan mi powiedział, bo mam od Boga słowo, najedzą się i jeszcze pozostanie. Widzicie? Elizeusz mówi, daj to tym ludziom, bo oni się tak najedzą, że jeszcze zostawią. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. To się łączy dokładnie z tym, z Elizeuszem, z historią, kiedy Elizeusz powiedział, nakarm tych 100 ludzi i jeszcze zostanie. I co robi Jezus? Karmi 1000 ludzi i jeszcze zostaje. To jest odniesienie, takie nawiązanie do tej historii, żeby pokazać, że Elizeusz jest tutaj symbolem, czy typem, jakbyśmy to powiedzieli, Jezusa Chrystusa. Że Jezus jest tym, który spełnia to, co zrobił Elizeusz, ale w większym, zakresie. Co jeszcze, jaki Elizeusz zrobił? Pamiętacie, że syna Sunamitki wskrzesił? To są takie znaki, takie cuda, które wykonywał Jezus, które były zastrzeżone dla Mesjasza albo dla takiego proroka, jakim był Elizeusz. I czy teraz, braterstwo, rozumiecie, co Jezus, dlaczego w ogóle Jezus te chleby rozmnożył? Bo Jezus rozmnożył te chleby i kazał zebrać, bo przecież każdy mógł sobie ten ułamek tego chleba włożyć gdzieś do kieszeni, sobie zanieść do domu, bo sobie może zjeść później, nie? Na weselach jest tak, że jak wszyscy nie przejedzą wszystkiego, to pakują w pojemniczki, się potem gościom rozdają. Dlaczego Jezus nie powiedział, weźcie sobie ten chleb, zjecie sobie go tam na śniadanie jutro, nie? Tylko kazał zebrać to, nie? Żeby zostało, żeby było widać, że jeszcze zostało, żeby nawiązuje do tego, co się wydarzyło z Elizeuszem. A słuchajcie, a kojarzycie historię, kiedy oni mówią, że Jan Chrzciciel był Eliaszem? Już nie będę teraz tego czytał, bo nam czas na to nie pozwala, ale Jezus kilkakrotnie powiedział, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem, który miał przyjść. A dlaczego? Bo w prorocie Malachiasza w 3 rozdziale, w 1 wersecie jest napisane, oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie Pan do swojej świątyni, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. I mówi, ja poślę najpierw anioła, czyli posłańca, który przygotuje drogę Mesjaszowi. Tak by można było. I wszyscy Żydzi byli przekonani, że najpierw przyjdzie Eliasz, że przyjdzie ten posłaniec, Eliasz, który będzie zapowiedzią Jezusa, który będzie zapowiedzią Mesjasza. Jezus mówi o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel jest tym symbolicznym Eliaszem, wypełnia jakby ten obraz tego, to co robił Eliasz, że wzywał do pokuty, że tych proroków Bala wszystkich tam powykańczał, to Jan Chrzciciel wzywał wszystkich do upamiętania. I on jest, Jan Chrzciciel był tym Eliaszem, który miał poprzedzać Mesjasza. I Jezus o tym mówił, do tego nawiązał, ten cud z rozmnożeniem chleba był po to, żeby nawiązać do tego, żeby oni zobaczyli, że był Eliasz, był. Teraz przyszedł symboliczny Elizeusz, czyli Mesjasz, Jezus Chrystus, który wypełnił wszystkie znaki, wszystkie cuda, które miał wypełnić Mesjasz. Pamiętacie, jak Jezus na krzyżu woła, ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Eli, Eli, lama sabachtani, jak oni to tłumaczyli Żydzi? Co mówili? Eliasza woła. Oni mówili tak, Eliasz nie przyszedł, więc to nie jest żaden Mesjasz, to jest oszust. Cały czas tak uważają o Jezusie. I patrzą na Jezusa, Jezus woła Eli, Eli, lama sabachtani, a oni coś tam słyszą, bo Jezus na pewno też miał problemy z jakimś takim głośnym, wyraźnym wysławianiem się. Przecież mówił, że pragnę, czyli był cały wysuszony, zresztą psalm mówi o tym, że jest jego gardło, że język mu przygnął do podniebienia. Słyszeli tylko coś Eli, Eli i oni mówią, zobaczcie, ten oszust jeszcze woła Eliasza, żeby przyszedł i mu pomógł, bo on jest tak przekonany, że jest Mesjaszem, że jeszcze się spodziewa, że tu jak już umiera na krzyżu, to jeszcze przyjdzie Eliasz, że jeszcze się ten, to, co jest w Malachiaszu, wypełni, że pośle mojego posłańca, czyli Eliasza i że to miałoby udowodnić, że on jest Mesjaszem. Nie? A Jezus w ogóle nie wołał Eliasza, bo Eliasz już przyszedł i zrobili mu, co chcieli. I wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu, bo obcięli głowę Janowi Chrzcicielowi. I teraz, kochani, podsumowując nasze rozważania, musimy dojść do wniosku, że Pan Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego wszystkiego, co się działo. że zapobiegł temu, żeby umrzeć nie w tym czasie, kiedy miał umrzeć, i nie z takiego powodu, z jakiego miał umrzeć, bo miał umrzeć jako ktoś niewinny, a nie jako buntownik, który chciał przejąć władzę, który chciał zostać królem. Ale jest jeszcze jeden posiłek, słuchajcie. Jest jeszcze jeden posiłek z Jezusem, o którym trzeba wspomnieć, bo te dwa posiłki, to żeśmy wspomnieli. Znamy też posiłek, który obchodzimy pamiątkową wieczerzę Pana Jezusa, kiedy razem spotykamy się i Pan Jezus dał swoim uczniom chleb i wino do spożywania. To jest też posiłek. O tym mówimy zawsze przy okazji pamiątki, ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym posiłku z Panem Jezusem. 21 rozdział Ewangelii Jana. Czyli ostatni rozdział Ewangelii Jana. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a już było po zmartwychwstaniu. To już jest końcówka, słuchajcie. Ostatni rozdział Jana. Jezus praktycznie ostatni raz spotyka się ze swoimi uczniami. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów, czyli 7 osób. A gdzie jest cała 12? Już się ta grupa rozbiła. Bo co się stało? Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Czekają, czekają. Jezus zabity. Całe nadzieje, że był Mesjaszem, upadły. Oni się spodziewali, że miał odkupić Izraela, że miał pokonać Rzymian, że mieli tego okupanta zrzucić ze swoich pleców. A tu Jezus zginął, pochowany. Piotr mówi: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. No bo coś trzeba robić, no trzeba mieć coś zjeść, trzeba, nie? Coś utrzymać rodzinę. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus, bo Jezus zmieniał wygląd. Już był istotą duchową, mógł zmieniać wygląd, jak się materializował. Tak jak aniołowie się materializują, pokazują się jako takie istoty czy inne. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Słuchajcie, bez Jezusa nie ma nic do jedzenia. Bez Jezusa nie ma życia. Nie ma normalnej egzystencji. Człowiek głoduje. Nic nie ma do jedzenia. Pusta kieszeń, nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, nie ma nic. Jak nie ma Jezusa, to jest lipa. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. On mówi: a z prawej strony rzućcie sieci. Rzucili sieci 153 wielkie ryby. To zaraz o tym przeczytam. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, Jan był bardzo skromny i nigdy nie pisał, że a wtedy ja powiedziałem do Piotra, tylko mówi: ten uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Czyli to jest Jezus. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, znaczy nie nagi, nie myślcie tej naszej młodzieży, że latali po łódce całkowicie goli, tylko mieli tylko tą przepaskę na biodrach, ale normalnie powinien być ubrany w szatę, nie? Był bowiem nagi. Przepasał się szatą i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli do łodzi, bo było niedaleko od lądu, mniej więcej 200 łokci, czyli około tam 100 metrów, ciągnąc sieć z rybami. Skąd wiemy, że 200 łokci to 100 metrów? Bo to była starożytna miara. Łokieć to było od nadgarstka do łokcia, to jest mniej więcej pół metra.
To jest rozmiar buta.
No dokładnie tak, czyli rozmiar buta. Widzicie, jaką mam dużą nogę? I było 200 łokci, czyli około 100 metrów. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Zobaczcie, oni wyciągają dopiero rybska z tej sieci, z tego jeziora, a Jezus już ma rybę i chleb. I zaprasza ich na śniadanie. I rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Czyli to nie była ta ryba, którą oni złowili. Jezus już miał swoją rybę. Skąd miał rybę? No pewnie znowu kolejny cud. Skąd miał chleb? Pewnie znowu kolejny cud. Miał chleb i rybę. Dla 8 osób w sumie, nie? No ich było 7 i Pan Jezus 8. Starczyło? Starczyło. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął się, a Piotr, słuchajcie, wyleciał z tej łodzi, ale Jezus inaczej wygląda. Piotr cały czas ma z tyłu głowy, że się zaparł Pana Jezusa i w takim razie zamiast coś do Jezusa zagadnąć, no to pomógł im te sieci wyciągać, nie? Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, nie tak jak mówiłem, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójście i spożywajcie. Chodźcie, no jedzcie, zjedzcie ze mną ten chleb i rybę. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. To już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Słuchajcie, Jezus ich zaprasza na śniadanie. Mówi, mam chleb, mam rybę, chodźcie, zjemy śniadanie. Czy z Piotrem coś rozmawia? Nie. Piotr wyleciał, ale zobaczył Pana Jezusa. Tak jak tutaj mówi, nie? Nie śmiał go, nikt go nie śmiał z uczniów pytać. A Piotr w ogóle miał ciężką sytuację. Bo pamiętacie, kiedy po zmartwychwstaniu ukazuje się anioł, to co mówi do niewiast? Idźcie, powiedzcie Piotrowi i uczniom. Bo Piotr się wyparł uczniostwa. Powiedział, nie znam tego człowieka. I Pan Jezus już go nie aniołowi, i Pan Jezus nie traktował go jak już jak swojego ucznia. Tylko powiedział, idźcie, powiedzcie Piotrowi. To jest w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, w 7 wersecie. Jeżeli tego nie wyłapaliście, to wam chcę to pokazać, że wtedy, kiedy Piotr mówi, nie znam tego człowieka, 16 rozdział, werset 7 Ewangelii Marka, ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wtedy wyszedł, uciekł od grobu, ogarnął je ręk, czyli kobiety dowiedziały się, że mają powiedzieć Piotrowi i uczniom. Jezus mówi tak, jak się mnie wyparłeś, to już nie jesteś moim uczniem. Sam swoimi ustami powiedziałeś, że nie jesteś. Więc Piotr w ogóle nie miał śmiałości z Panem Jezusem rozmawiać. Poszedł i tą sieć zaczął widzieć. Najpierw wyleciał Jezus, no ale potem pomagał przy sieci. I słuchajcie, a Jezus mówi, chodźcie i spożywajcie. I pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, kochani, żebyśmy spożyli teraz z Panem Jezusem chleb i rybę. Macie ochotę na chleb i rybę? Zjemy. Możecie prosić Esterką, jeżeli by Gosia z Wiktorem tam pomogli przy tym, to może byśmy mieli takie śniadanie, trochę późne, bo godzina już jest popołudniowa, jest 10:05 po 12, ale może zjedźmy kawałek chleba i ryby z Panem Jezusem. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Myślę, że takim upamiętnieniem będzie spożycie chleba i rybki. Mamy taki układ, że nie mamy stołu, więc będzie to rybka, którą trzeba będzie zjeść palcami, ale będzie serwetka, do tego będziecie mogli sobie wytrzeć. I zachęcam was do tego, że wtedy, kiedy będziecie jedli tą rybkę i jedli ten chleb, pomyśleli sobie, że odtwarzamy tą historię. Nie? Zupełnie inne warunki, nie jesteśmy tutaj nad jeziorem, ale że odtwarzamy te warunki, że mamy tutaj śniadanie z Panem Jezusem. Bo to był ostatni posiłek, który Jezus spożył ze swoimi uczniami, a potem powiedział, że kiedy będzie jadł następny? W innym miejscu mówi, że następny posiłek będzie jadł już w Królestwie Bożym. A przy okazji tego pierwszego rozmnożenia chleba czytamy tak, w 11 wierszu, 6 rozdział, werset 11. Jezus, wziąwszy więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Czyli Jezus podziękował. Tutaj jest napisane, że Jezus wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Myślę, że też podziękował, chociaż nie jest to wpisane. Jeżeli nie będzie dla was problemu, żeby wstać, to wstańmy, a te osoby, które mają talerzyki na kolanach, może niech będą siedzieć.
Wszyscy mają?
Ale myślę, że dobrze będzie, jeżeli podziękujemy za ten posiłek. Wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten chleb i za tą rybę, że możemy odtworzyć tą sytuację, która była, Panie, wtedy, kiedy Ty już się żegnałeś ze swoimi uczniami. I prosimy Cię, abyś zawsze był przy nas, Panie, żebyś był z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I abyś, Panie, rozwiązyło nasze problemy, abyś nas karmił Twoim chlebem, Twoim ciałem i poił Twoją krwią, abyśmy mogli być święci przed obliczem Twojego Ojca. Kochany Panie Jezu, chcemy być tacy jak Ty. Pomagaj nam w tym. Z całego serca o to prosimy. Amen. Usiądźmy zatem, kochani, i zjedzmy. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Widzicie? Jezus widzi, że Piotr ma ciężar na sercu, że przybiegł, ale nie śmiał rozmawiać z Panem Jezusem. Wyciągał sieci, usiedli, zjedli śniadanie. I po tym śniadaniu Jezus mówi do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci, czy niż te, niż ryby, niż rybołówstwo? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu, po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Drugi raz to samo pytanie. Rzecze mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Wiecie, o co chodzi, braterstwo? To była ostatnia rzecz, którą Pan Jezus załatwił, którą należało załatwić jeszcze przed swoim odejściem. Piotr się wyrzekł Pana Jezusa. Nie był już traktowany jak uczeń. A Jezus trzy razy mu zadaje pytanie, czy go miłuje. A pamiętacie, ile razy Piotr się wyparł Pana Jezusa? Za każde wyparcie było jedno pytanie, czy mnie miłujesz. Jak się zaparł po raz pierwszy, miłujesz mnie. Zaparł się drugi raz, miłujesz mnie. Zaparł się trzeci raz, czy mnie miłujesz. Za każdym razem było przywrócenie mu stanowiska tego, który ma paść owce, który ma być sługą Bożym, który ma doglądać dzieci Boże, ma paść owce. Zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś, chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a ktoś inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znak, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Czy to tylko do Piotra było, braterstwo? Czy to tylko o Piotra tutaj chodziło? Czy my przy okazji tej historii nie powinniśmy zadać sobie pytanie, czy miłuję Pana Jezusa? Czy nie idę na kompromis? Czy nie spycham Pana Jezusa na drugie, trzecie, czwarte czy piąte miejsce w swoim życiu? Czy naprawdę miłujemy Pana Jezusa i nie wstydzimy się wyznać, że jesteśmy Jego naśladowcami, że jesteśmy Jego uczniami? Czy się Go nie zapieramy w jakichś sytuacjach, że powinniśmy coś powiedzieć, a nie powiemy? Za każdym razem Jezus mówi, paś moje owieczki. To, co powiedziałem na początku do naszych młodych ludzi, do naszej młodzieży, że oni mają być takimi pasterzami swoich kolegów i koleżanek, mają im wskazywać Jezusa Chrystusa, mają ich doprowadzać do tego wielkiego pasterza, do Pana Jezusa. A ostatecznie będziemy mogli swoją śmiercią uwielbić Boga, ale wcześniej mamy iść za Jezusem. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Widzicie? Potem jeszcze się pyta o Jana, Piotr, a co z tym będzie? A Jezus mówi, niech Cię to w ogóle nie interesuje, jeżeli będę chciał, żeby pozostał, raz przyjdę, to co Ci do tego? Ale Jan to umieścił, bo to dotyczyło Jego. To go dotknęło, to słowo. Że być może będzie do czasu, kiedy Jezus wróci. Ja mam taką myśl, że być może chodziło o wizję w objawieniu, które miał i które widział, tak jakby widział Jezusa przychodzącego, że być może o to chodziło. Trudno powiedzieć, ale Jezus w 22 wersecie powtarza, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego, Ty chodź za mną. Drugi raz Jezus mówi, nie interesuj się tym, co się komuś będzie tutaj działo, czy ktoś będzie, czy nie będzie, ale chodź za mną. Czyli po tym śniadaniu dwa wnioski. Mamy kochać Jezusa, ma być zawsze na pierwszym miejscu. Nie mamy się Go nigdy wyrzec, tak jak Piotr zrobił. Ta miłość ma być najważniejsza w naszym życiu. Wszystko inne musi być podporządkowane tej miłości. A po drugie, mamy iść za Jezusem aż do końca. Aż swoją śmiercią uwielbimy Boga. Amen.